Dzień dobry, kłania się Dagny Kurdwanowska. Witam w podcaście Sukcesu pisanego szminką. Dzisiaj w niezwykłych okolicznościach przyrody. Pierwszy podcast nagrywany na łonie natury w Łazienkach Królewskich pod zielonym drzewem. Dlatego dodatkowe odgłosy mogą być dzisiaj słyszalne. Ale miejsce jest nieprzypadkowe, dlatego że moim gościem jest dr Barbara Parda-Głomska, lekarz medycyny estetycznej, psychiatra i twórczyni Kliniki Medycyny Estetycznej dr Parda, a będziemy rozmawiać o dbaniu o siebie między innymi i o zdrowiu, także na łonie przyrody. Dzień dobry pani Barbaro.
Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
Porozmawiamy także o stereotypach, mitach wokół zabiegów medycyny estetycznej, ale także o tworzeniu własnego biznesu w bardzo wymagającej branży medycyny estetycznej oraz o budowaniu poczucia bezpieczeństwa i zaufania w biznesie, bo bez tego w żadnej branży nie da się odnieść dzisiaj sukcesu. Pani doktor, zacznijmy od tego dbania o siebie, bo dzisiaj jesteśmy bardzo zabiegane. Wiele z nas jest kobietami przedsiębiorczymi i często pamiętamy o tym, żeby dbać albo o ciało, albo o duszę, ale trochę gorzej jest z równowagą między jednym a drugim. Pani się bardziej czuje lekarzem od ciała czy od duszy?
Ja akurat mam ten komfort, że jestem lekarzem i od ciała, i od duszy. Rzeczywiście wiele lat temu pacjentki, które do mnie przychodziły, to były pacjentki, przychodziły z problemami natury takiej psychologicznej, psychicznej, duchowej. A odkąd od około 10 lat zajmuję się medycyną estetyczną, udaje mnie się opiekować pacjentką zdecydowanie bardziej holistycznie. I rzeczywiście tak jest. Wielu moich kolegów, jak poszerzyłam swoje umiejętności o procedury estetyczne, zastanawiało się, czy te moje umiejętności psychiatryczne idą w parze z medycyną estetyczną. Z mojego już wieloletniego doświadczenia absolutnie tak. Niejednokrotnie jest tak, że na fotel estetyczny przychodzi pacjentka, która okazuje się, że zdecydowanie bardziej potrzebuje wsparcia psychicznego. I wówczas najpierw staram się zaopiekować jej stanem psychicznym, a zabiegi, które pozornie miały rozwiązać jej problemy, odkładamy w czasie. Czasami trwa to i rok. A często jest tak, że przychodzą do mnie pacjentki z prośbą o pomoc, bo nie radzą sobie z wyzwaniami dzisiejszego stresującego stylu życia i jak udaje się nam pokonać zaburzenia depresyjne, to nawet takim objawem zdrowienia jest to, że pacjentka zaczyna znowu dbać o swoją powierzchowność i wówczas jest dobry moment na to, żeby zadbała o siebie i skorzystała z procedur estetycznych, tak?
No właśnie, bo można by powiedzieć tak intuicyjnie, że właściwie to mogło być zabójcze dla biznesu, no bo przychodzi pacjentka, chce coś poprawić w swojej urodzie, a pani mówi, nie no poczekajmy, ja tutaj widzę inny problem. Nie bała się pani, że to będzie ryzyko, że to będzie jakaś taka bariera, która odciągnie klientki?
No ma pani rację, absolutnie ja muszę bardzo, że tak powiem, wyważać sposób, w jaki opiekuję się pacjentem. Na pewno jeśli zgłasza się do mnie pacjentka, która jest pacjentką typowo estetyczną, nie mówię jej na dzień dobry, że jestem psychiatrą, prawda? Ale jeśli okazuje się, że w trakcie naszych spotkań estetycznych, wiadomo, że w momencie, kiedy opiekujemy się urodą pacjenta, przy kolejnych spotkaniach rodzi się lepsza relacja, budujemy relacje. I w momencie, kiedy pacjent zdobywa zaufanie do lekarza, zaczyna się dzielić z nim różnymi innymi problemami. Często okazuje się, że docieramy do różnych problemów natury takiej bardziej psychologicznej i wtedy, że tak powiem, ja poszerzam tą swoją opiekę też i opiekę psychiatryczną, ale niewątpliwie ma pani rację, ciągle w naszym społeczeństwie pokutuje mit obawy przed chorobami psychicznymi, obawy przed psychiatrą, a więc takie otwarcie się od razu wobec pacjenta estetycznego z tym, że ja Ja też jestem psychiatrą, nie zawsze jest, że tak powiem, korzystne dla mnie. Trzeba to wszystko wyważyć, kto jakiej pomocy, kiedy potrzebuje. Nie zawsze udaje się podjąć takie decyzje na pierwszej wizycie i nie o to chodzi.
Mhm. Tak? To też związane jest z etyką pracy, prawda?
No niewątpliwie tak. Jeśli przychodzi do mnie pacjentka, która jest w czarnej rozpaczy i upatruje poprawy swojego samopoczucia, czy uzdrowienia na przykład relacji z partnerem, z mężem w kolejnym, że tak powiem, leczeniu ich zmarszczek, to jest to absolutnie ślepa ścieżka i byłoby nieuczciwe z mojej strony nie pomóc tej pacjentce w inny sposób, tak? Koledzy lekarze medycyny estetycznej, którzy nie mają tego zaplecza psychiatrycznego, w takiej sytuacji powinni pacjenta odesłać do specjalisty psychiatry, ale niestety w naszym kraju tak nie jest. Wiadomo z jakich względów. Po pierwsze, trudno jest nakłonić lekarzom pacjentów do tego, żeby odwiedzili specjalistę psychiatrę. Jest też taki drugi aspekt odsyłania pacjenta do innego specjalisty z obawy o utratę tego pacjenta, tak? Wiem, że jest światowy standard w Stanach na przykład, jeśli kwalifikuje się pacjenta do zabiegów chirurgii plastycznej, absolutnie żaden zabieg nie odbędzie się bez konsultacji przynajmniej psychologicznej, tak? U nas to nie jest jeszcze takie oczywiste. Ja pamiętam, że w ramach swojej szkoły podyplomowej, którą kończyłam z medycyny estetycznej, pisałam pracę na temat zaburzeń postrzegania własnego ciała przez pacjentki. To zjawisko jest zwane dysmorfofobią, szeroko opisywane w psychiatrii, coraz częściej się mówi o tym właśnie w gabinetach chirurgii plastycznej, ale pamiętam, jak broniłam swojej pracy dyplomowej, broniłam wobec 3 profesorów chirurgii plastycznej, i to właśnie był ten temat, to propozycja z mojej strony przekierowania pacjenta do specjalisty psychiatry, zanim pacjent po raz trzeci skoryguje swój krzywy nosek, no spotkała się z dużym, że tak powiem, oburzeniem ze strony panów profesorów, chirurgów, którzy uważali, że w ogóle nie ma takiej możliwości, że jak przychodzi pacjentka, która chce zrobić lifting, prawda, bo ona ma taką potrzebę, to ją się odsyła i to proponując psychiatrę, a przecież taki lifting to w tamtych czasach to też był i zarobek 20 tysięcy złotych.
Czyli można powiedzieć, że właściwie u pani w tym, co pani oferuje, to pacjentka może się czuć jeszcze bezpieczniej.
Zdecydowanie. Tak mnie się wydaje. Nie chcę przeceniać swoich kompetencji, umiejętności, ale wydaje mnie się, że pacjentka dostaje to, czego potrzebuje w danym momencie.
Czyli jest to bardziej uczciwe podejście.
Tak mnie się wydaje, że to jest zdecydowanie bardziej etyczne podejście, tak, do pacjenta.
No właśnie. W 2014 roku klinika została otworzona. No, to był na pewno duży skok na głęboką wodę, bo branża jest wymagająca. Nie miała pani... Jak się pani przygotowywała właściwie do tego wielkiego skoku?
Do tego skoku przygotowywałam się ładnych parę lat, bo szkołę podjęłam około 10 lat temu, ona trwała 3 lata. Jednoczasowo uczyłam się medycyny estetycznej na wielu kongresach, wyjazdach, workshopach, głównie zagranicznych, bo no niestety, ja lubię uczyć się od najlepszych, tak? Jeśli chodzi o dzielenie się wiedzą przez naszych ekspertów, no nie zawsze jest to możliwe i na pewno nie jest to na takim poziomie. No i przez wiele lat, przez około 6 lat, zanim podjęłam wyzwanie otwarcia mojej kliniki, pracowałam w innych ośrodkach. Nie zawsze to były ośrodki kliniczne. Często to były tak zwane salony day spa, które oferowały usługi medycyny estetycznej. ale od samego początku pracy w tej branży miałam z tyłu głowy to, że absolutnie muszę pracować na swój rachunek i to nie tylko ze względów ekonomicznych, a jest to bardzo ważne, ale też ze względu na standard obsługi pacjenta i budowania jakości tej obsługi pod względem bezpieczeństwa, oferty skierowanej, produktów i technologii, które oferuje pacjentowi, bo tak jak rozmawiałyśmy przed chwilą, jeszcze zanim zaczęłyśmy rozmawiać już publicznie, że tak powiem, do podcastu, no, zdarzyło mi się pracować w miejscach, które były absolutnie nakierowane tylko i wyłącznie na zysk biznesowy, często prowadzone przez ludzi nie mających niczego wspólnego z branżą medyczną, a już tym bardziej z branżą medycyny estetycznej. W związku z tym no, usługi może były wykonywane w najlepszej wierze i zgodnie ze sztuką, ale nie zawsze były wykonywane w oparciu o najnowsze możliwości czy najlepsze produkty.
No właśnie, bo wspomniała Pani o tym takim temacie tabu, którym wciąż jest psychiatria, tych obawach, kiedy mamy pójść do psychiatry, boimy się tego odium chorób psychicznych, ale z drugiej strony wiele z nas ma też obawy przed medycyną estetyczną. Mhm. Widzimy w mediach różne przykłady tego, jak się nie udały zabiegi. Ewentualnie pokazywane są osoby, które w bardzo przesadny sposób już poprawiają swoją urodę. I później, kiedy mamy pójść na zabieg, to myślimy sobie, nie, kurczę, a jak trafię w ręce jakiegoś szarlatana, albo wyjdę i będę wyglądała znacznie gorzej niż kiedy przyszłam. Jak edukować pacjentów, jak budować tę świadomość, żeby te obawy też były mniejsze i no właśnie, co powinno stać za marką, żeby kobieta przyszła z takim poczuciem, że trafia w dobre ręce.
Ja myślę, że też to jest oczywiście bardzo ważne, co Pani powiedziała. Ja sama oglądam kolorowe gazety i często oglądam różne no, nasze pacjentki w telewizji i widzę czasami bardzo przerysowane, wręcz wynaturzone efekty różnych działań o charakterze tak zwanej medycyny estetycznej. Ale to, co wydaje mi się najważniejsze, co trzeba podkreślić, że medycyna estetyczna to nie jest tylko kwestia nakłuwania pacjentek kwasem hialuronowym czy tak zwanym botoksem, którego niektórzy się boją. Medycyna estetyczna to jest w ogóle szeroki dział medycyny przeciwstarzeniowej, tak? My myślimy w medycynie estetycznej zdecydowanie bardziej holistycznie, tak? Tak jak już podkreśliłam, aspekt zdrowia psychicznego jest bardzo ważny do tego, żeby pacjentka też i funkcjonowała i wyglądała bardzo dobrze. My zwracamy uwagę na styl życia pacjentki, na to, czy ona śpi. Bardzo ważne jest dla nas to, czy pacjentka się właściwie odżywia, co ona jada. Wspieramy panie w różnych suplementacjach, przecież nawet i kwas hialuronowy, który podajemy, też ma formę suplementacji tego, co żeśmy utraciły. Podkreślamy wagę wysiłku fizycznego, a więc postrzeganie lekarza medycyny estetycznej przez tylko
strzykawkę
z botoksem czy ogromną igłą jest to błędne postrzeganie. Druga rzecz, myślę, że bardzo ważna. Pani poruszyła temat wyboru gabinetu lekarza medycyny estetycznej. Myślę, że ważną rzeczą jest kierowanie się chociażby nie zawsze mamy na starcie wiedzę na temat przygotowania lekarza, jego doświadczenia. Czasami zaglądamy na strony internetowe i patrzymy na mnogość różnych dyplomów, ale one też nie zawsze świadczą o tym, że lekarz ma profesjonalne przygotowanie, ma duże doświadczenie, bo tych tak zwanych firm szkoleniowych dzisiaj na rynku jest bardzo dużo. Myślę, że formalne przygotowanie w jakiejś ustrukturowanej szkole może świadczyć o tym, że lekarz jest bardziej przygotowany do pełnienia swojej roli. I mnie się wydaje, że warto byłoby rzeczywiście, jeśli wybiorę jakiś gabinet, czy kierując się przypadkiem w internecie czy z polecenia, pójść na konsultację, na rozmowę do takiego lekarza i sprawdzenie jak gdyby tego, co on ma w ofercie, jak on ze mną rozmawia, jak on mnie traktuje i przede wszystkim tego, jak on sam wygląda, prawda? Bo jeśli idę do pani doktor, która no, jest nastrzyknięta wiadrem kwasu hialuronowego i jej mimika jest ograniczona do minimum, to tak sobie myślę, że ja bym tak nie chciała wyglądać, a więc mam tę możliwość decyzji, czy chcę być zaopiekowana przez takiego lekarza, czy nie. Niejednokrotnie od moich pacjentek, które do mnie trafiły, w efekcie słyszałam o tym, że rezygnowały z zabiegu, na przykład widząc sposób, w jaki lekarz do nich podchodzi. Lekarz się spóźnia na wizytę, podchodząc do pacjenta nie myje rąk, prawda? No takie podstawowe rzeczy już mogą wnosić coś do myślenia o tym, czy jest to dla mnie najlepsze miejsce, czy nie, tak? Myślę, że w tej branży my z moją ukochaną panią Anią, która jest szefem i specjalistą od marketingu, od PR-u, my robimy bardzo dużo, staramy się, żeby istnieć w świadomości pacjenta, niemniej jednak wydaje mi się, że marketing szeptany, czyli polecenie przez pacjenta, który był i który powraca, jest chyba no, takim, daje większe bezpieczeństwo pacjentowi, że w tym gabinecie będzie dobrze, że tak powiem, zaopiekowany.
Właśnie, z tego co pani mówi, to prowadzenie chyba nie tylko tego biznesu, ale budowanie tych relacji to jest przede wszystkim takie nastawienie się na czas, na cierpliwość, na uważność wobec osób, które do nas przychodzą.
Absolutnie.
Prawda? Od tego zaczyna się budowanie tej relacji, poczucia bezpieczeństwa i zaufania, które potem procentują tym, że
dokładnie
ktoś chce do nas wracać.
Dokładnie. I to jest chyba największy, najważniejszy wymiar tego, czy udało się zbudować dobrą relację z pacjentem, jeśli ten pacjent wraca w miarę regularnie, czy nawet w oddalonym czasie i poleca jeszcze kogoś ze swojej rodziny albo ze swoich znajomych. Umknęło mi coś, co chciałam powiedzieć. Właśnie, już wiem. Mówiła pani o tym, że budowanie relacji wymaga czasu, ale ono też wymaga czasu na wizycie, prawda? Czasu, który dedykujemy na spotkanie z pacjentem. My, psychiatrzy, słyniemy z tego, że nasza wizyta trwa godzinę, tak? A nie trwa 5 minut, jak na przykład u kolegi ortopedy, czy czasami w gabinecie zwykłym dermatologicznym, prawda? W związku z tym no, ja staram się, szczególnie na tych pierwszych wizytach, poświęcać pacjentowi jak najwięcej czasu, żeby on miał pewność, że jest w dobrym miejscu i żebym ja dobrze zrozumiała jego potrzeby, tak? A wiem, że w wielu miejscach no, czas przeznaczony na pacjenta jest prawie ograniczony do minimum, prawda? Często jest tak, że ktoś inny z personelu przygotowuje pacjenta pod kątem na przykład demakijażu, doktor tylko wchodzi, wykonuje dany zabieg, który trwa 5 minut, zostawia pacjenta, bo ktoś inny się dalej nim opiekuje, a więc wydaje się, że no, na takiej wizycie nie ma też czasu, żeby tak naprawdę poznać potrzeby pacjenta. Często jest tak, że pacjent przychodzi zaprogramowany i on umawia się na konkretną procedurę. Spotykam się z pacjentem, patrzę na niego, robię mu zdjęcia, rozmawiam z nimi, ja wiem, że on absolutnie powinien być poddany innemu zabiegowi, a nie tej procedurze, ale żeby pacjenta do tego przekonać, namówić, pokazać mu inne możliwości, to wszystko wymaga czasu, tak? Ja jednak zawsze będę podkreślać fakt, że my jesteśmy lekarzami, a nie jesteśmy od spełniania życzeń, a nie jesteśmy od spełniania życzeń pacjenta, bo pacjent nie zawsze wie tak naprawdę, czego on potrzebuje, co możemy zrobić, czego nie możemy zrobić, prawda? I od tego jest lekarz, który powinien pomóc pacjentowi podjąć decyzję, tak? I zdarza się tak, że ja odmawiam na przykład wykonania jakiegoś zabiegu, kiedy pacjentka no, chciałaby miesiąc w miesiąc powiększać swoje usta, tak? A więc ja, do mnie należy decyzja o tym, że ja odmawiam tego zabiegu i zapraszam ją na przykład za kolejne pół roku. A czy ona pójdzie do innego gabinetu, czy ona rzeczywiście do mnie wróci za te pół roku, no to już będzie wynikało z tego, jaką relację żeśmy zbudowały, tak? Bo jeśli to jest moja pacjentka, która mi ufa, to ona to ona do mnie wróci, tak? A jeśli to jest ktoś przypadkowy, kto rzeczywiście no, ma jakieś inne potrzeby, no to może iść do innego gabinetu, ale ja takiego zabiegu jemu nie wykonam wtedy, kiedy on nie potrzebuje tego zabiegu.
No tak, no to właściwie paradoksalnie zmienia się znaczenie tego słynnego powiedzenia, że czas to pieniądz, bo to jest kojarzone z tym, że im szybciej, tym więcej, a tutaj okazuje się, że wręcz przeciwnie, że inwestycja w czas może sprzyjać rozwojowi biznesu i firmy.
Absolutnie tak. Pacjent też jest wizerunkiem mojego gabinetu, tak? A więc ja nie mogę pozwolić sobie na to, żeby na jego życzenie go oszpecić, bo on też świadczy o moim warsztacie. Druga rzecz to to, jak wykonujemy zabiegi u pacjentów, to też na skórze, to musimy dać tej skórze, żeby ona to przepracowała, wbudowała. Czasami efekty zabiegów, które mają na celu regenerację skóry, pojawiają się po 3 miesiącach albo i później. I my tej skórze musimy dać na to czas, a nie co 2 tygodnie coś tam dokładać i po 3 miesiącach albo po 1,5 roku przychodzi do nas pacjentka i my jej sami nie poznajemy i bardzo się tego wstydzimy.
No właśnie, zakręcamy trochę do początku tej rozmowy, bo w tym całym biegu też mamy takie poczucie, że tak trzeba szybko odpocząć, szybko o siebie zadbać, szybkie efekty, jedna pigułka i już czujemy się szczęśliwsi, jeden zabieg i już będziemy piękniejsze i ciągle brakuje takiego, no takiego po prostu spokoju, takiego podejścia slow bardziej, prawda?
Dokładnie. Jak przychodzi do mnie pacjentka pierwszorazowa estetyczna, to ja zawsze mówię, że musimy ustalić jakiś harmonogram działań, prawda? Staram się wykonywać procedury, które mają na celu regenerację skóry w miarę równocześnie z modelowaniem, wypełnianiem, bo to są 2 zupełnie inne tory zabiegów i zawsze mówię, że sama pacjentka pierwsze efekty będzie zauważać nie wcześniej niż za 1,5 roku, a jej znajomi, rodzina za 2 lata. Musimy dać sobie czas na to, żeby to wszystko zaczęło gdzieś tam pracować. Nie sztuką jest w weekend zmienić pacjenta tak, że nie pozna go własna rodzina, ale to przecież nie o to chodzi. Poza tym też nie możemy kumulować zabiegów w tak krótkim czasie, bo jedne zabiegi czasami wykluczają inne zabiegi, tak? Też jak koncentrujemy te zabiegi w krótkim czasie, no to tak naprawdę nie wiemy potem, co zadziałało, co nie zadziałało. No i myślę, że możemy uzyskać niefajne efekty. Także absolutnie czas. Zawsze się pytam, czy pacjentka ma ślub za miesiąc, wydaje córkę za 2 tygodnie, czy my możemy sobie dać zdecydowanie więcej czasu, żeby tak jak ona do tej pory chodziła do fryzjera raz w miesiącu, na przykład przyszła do gabinetu raz w miesiącu na jakiś zabieg o charakterze urodowym, tak?
No właśnie, powiedziałyśmy o wartościach, o misji, o etyce, no ale gdzieś tam cały czas jest to też biznes, a pani jest bizneswoman. Co było największym zaskoczeniem takim biznesowym? No bo zakładam, że był model biznesowy, były w to wpisane wartości, cała strategia, no ale potem biznes ruszył. Co było takim zaskoczeniem dla pani, kiedy już się zaczęło, już była własna firma?
Zaskoczeniem.
Wyzwaniem.
Zaskoczona to może jestem przeciągle, że tak powiem. Czy ja zakładając, czy wchodząc na rynek medycyny estetycznej, miałam świadomość tego, że ten rynek, ta umiejętność, ten zawód wymaga nie tylko ogromnego zaangażowania czasowego i dodatkowych szkoleń, no niestety my się ustawicznie szkolimy, ale też ogromnych nakładów finansowych. No, w porównaniu z psychiatrią to są ogromne nakłady finansowe, bo psychiatra potrzebuje biurka, 2 foteli i małego pokoiku i nawet wymogi sanitarne epidemiologiczne są takie, że nawet nie musi być w gabinecie psychiatry umywalki. Prawda? No niestety na rynku medycyny estetycznej potrzebujemy zainwestować ogromne pieniądze albo we własny lokal, albo w wynajem tego lokalu. Ten lokal musi być też wykończony zgodnie ze standardami sanitarno-epidemiologicznymi i tutaj też no, pamiętam moje negocjacje z sanepidem o to, żeby nie instalować tych wszystkich urządzeń dodatkowych, okropnych, nieestetycznych, które są wymagane w gabinetach lekarskich pod kątem pacjentów na przykład niepełnosprawnych. Potem ogromne inwestycje i ciągłe inwestycje w nowe technologie. Tak, czyli tak naprawdę cały czas inwestujemy, tak? I liczymy na to, że te inwestycje kiedyś nam zaczną procentować. Także w tej branży na pewno nie liczymy na ten szybki taki break-even point, tak? Bo rynek jest bardzo wymagający, szybko się rozwija, wchodzą coraz to nowsze technologie. Dzisiaj jak pacjentka przychodzi do gabinetu, ona się pyta o zabiegi na twarz, ale coraz częściej na ciało. Firmy produkujące, koreańskie chociażby, czy izraelskie, produkujące nowe sprzęty, ponieważ jest ogromny popyt, to też tak kreują ceny, że sprzęt jest ogromnie kosztowny. W związku z tym my cały czas inwestujemy.
W siebie i w biznes.
I w biznes.
No dobrze. A przychodzą takie momenty, no takiego gorszego nastroju, takie mówię sobie, kurczę, po co ja się w to władowałam, mam już dosyć trochę, czy zupełnie nie, czy to jest taki napęd i taka satysfakcja z tego, że ma się własną firmę i robi się coś własnego i kreuje, że to łatwiej, w trudniejszych momentach.
To znaczy, pewnie to nie jest tak, że wszystko jest takie piękne, gładkie bo by to brzmiało trochę hipomaniakalnie, ale oczywiście są takie okresy w roku, kiedy nasz biznes zwalnia, na przykład początek roku, pierwsze miesiące roku, prawda? I w momencie, kiedy mamy do uregulowania u wierzycieli ogromne kwoty leasingowo-kredytowe, a tych pacjentów jest mało, no to wtedy jest taka refleksja, Boże, czy ja nie przeinwestowałam, tak? Jest zresztą na rynku parę przykładów dużych klinik, które no niestety splajtowały, prawda? Ze względu na zbyt ogromne inwestycje, a nieduży popyt klientów, ale ja generalnie jestem bardzo zadowolona z tego, że mam własny biznes, bo z niechęcią wspominam okres pracy, szczególnie w publicznym szpitalu, prawda, psychiatrycznym, gdzie no raz, że pacjent był inny, ale pacjenci psychiatryczni są bardzo fajni, bardzo kochani. Ale sposób, w jaki byliśmy, czy jesteśmy traktowani przez chociażby administrację szpitala, prawda? Lekarz jest takim narzędziem w ręku dyrektora i w ogóle ma tylko pracować 24 na dobę, a ponieważ jest to służba zdrowia, to nawet nie powinien mieć czelności upominać się o wynagrodzenie, tak? Także to jest niewątpliwie ważny aspekt. Lekarz to też jest człowiek, który musi utrzymać swoją rodzinę, a dwa, to co mnie się podoba we własnym biznesie, to zarządzanie, sama zarządzam swoim czasem. I tak sobie organizuję czas pracy, jak tego potrzebuję. No oczywiście mam ten ogromny komfort, że gabinet mam przy domu, w związku z tym też się mogę dostosować do potrzeb pacjenta, bo są takie sytuacje, kiedy pacjenta trzeba zaopatrzyć na przykład szybko. Nie robię z tego problemu, prawda? Także no, jest dużo zalet. Przejście na własny rozrachunek.
A co pani dzisiaj uznaje za swój sukces?
Taki zawodowy. Nie, no za sukces w ogóle biznesowy. No chyba jednak to, że w wieku 40 lat potrafiłam się przekwalifikować i w wieku, który to był rok pani Aniu, pani mówi? 14, to ile ja miałam wtedy lat? Jezus Maria. W wieku 44 lat tak naprawdę otworzyłam swoją firmę, tak? Ta moja działalność gospodarcza funkcjonowała dużo dłużej, ale to otwarcie, no to było, nie, no chyba nie, ja byłam w wieku 50 lat, przepraszam bardzo. Przepraszam. W wieku 50 lat otworzyłam własną firmę. Dopiero. No myślę, że to było ogromne wyzwanie. Mam kolegów, którzy no bardzo są niezadowoleni ze swojej sytuacji zawodowej lekarskiej, ale nie potrafią się zdobyć na ten krok, żeby coś zmienić w swoim życiu. Tak, że to już za późno, że się nie uda.
No właśnie, niesamowita inspiracja dla wielu kobiet, które myślą, że to już właściwie co miały zrobić, to zrobiły i tkwią w takiej sytuacji niezadowolenia. Tu proszę. Niesamowite. No dobrze, to jak w tym stresie, w tym zabieganiu pani dba o siebie?
No z tym jest duży kłopot, bo wie pani co, jeśli chodzi o, to znaczy tak, no, jeśli chodzi o styl życia, no to staram się, żeby on był jak najbardziej, że tak powiem, zdrowy. Staram się dbać o swój kręgosłup i o swoją sprawność, w związku z tym mój dzień rano rozpoczyna się od wizyty w studio jogi, ale ta joga jest o godzinie 7:30 tak naprawdę, tak? Staram się być sprawna, w związku z tym no, znajduję czas na to, ale też w godzinach porannych zawsze przed pacjentami, żeby iść do lasu i uprawiać Nordic Walking na przykład, tak? To jest to. Jeśli chodzi o procedury medycyny estetycznej, z tym mam problem, bo ja mam ogromny problem z tym, żeby komuś zaufać. No tak. I czasami zazdroszczę moim pacjentom, że oni mają taki komfort, że mogą przyjść do mnie. No właśnie, a ja muszę się tęgo zastanowić, do kogo tu się udać i kogo poprosić o to, żeby zechciał mi poświęcić chwilę czasu, no bo po pierwsze, no wiem, jak inni koledzy pracują i nie zawsze chciałabym być w ich rękach, a dwa, no koledzy często też wolą przyjąć pacjenta w tym czasie i zarobić pieniądze, niż po koleżeńsku zrobić zabieg, także...
A dbanie o duszę?
A dbanie o duszę? No, wie pani co, ja mam fantastyczną rodzinę. Ja mam fantastycznego męża, który, że tak powiem, jest no, ogromnym wsparciem w ogóle i życiowym, i biznesowym. Mam cudownego syna, kochamy film. Jeśli mamy tylko chwilę czasu, to zawsze oglądamy razem filmy albo chodzimy do kina bardziej takiego niszowego. No i uwielbiamy uciekać stąd. Uwielbiamy uciekać.
Czyli za miasto?
Nie,
dalej.
Z kraju. My mieszkamy za miastem, my mieszkamy 5 minut od lasu, w związku z tym, no...
To już żadna atrakcja.
Nie, to jest atrakcja, bo ja zdecydowanie wolę pójść do lasu na spacer, niż pójść do klubu fitness, prawda? Ale uwielbiamy wyjeżdżać z kraju. Na koniec świata, tam gdzie nie ma nikogo. I mój mąż zawsze powtarza, że wakacje są wtedy, jak nikt wokół nas nie mówi po polsku. I coś w tym jest, to jest jakiś taki relaks dla głowy.
No dobrze. Co by pani powiedziała kobiecie, która tak jest na takim rozdrożu, już czuje, że chciałaby zacząć bardziej dbać o siebie, ale jeszcze tak do końca trochę jej motywacji brakuje, trochę nie wie w jakim kierunku pójść, od czego może zacząć?
Zajrzyj na moją stronę internetową.
No dobrze. Niech to będzie puentą naszej rozmowy. A teraz co? Przyjdziemy się na spacer w ramach dbania o siebie.
Na szybki spacer.
Na szybki spacer po łazienkach. Dobrze. Bardzo dziękuję. Moim gościem dzisiaj była pani dr Barbara Parda-Głomska, lekarz medycyny estetycznej, psychiatra i twórczyni Kliniki Medycyny Estetycznej dr Barda.
Dziękuję również i zapraszam do mnie.